cyfrowym świecie. Audycja realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy. Finansowana przez Unię Europejską. Next Generation EU.
Dzień dobry. Przy mikrofonie Magdalena Galas-Klusek, a to ostatnie spotkanie z cyklu W cyfrowym świecie. Dziś poświęcone będzie rodzicom i dzieciom w internecie. Powiemy o korzyściach, głównie edukacyjnych, i zagrożeniach korzystania z internetu i nowych technologii przez dzieci. Znajdziecie tu porady, jak chronić dziecko przed niebezpieczeństwem w sieci, zarówno od strony czynnego użytkownika, kiedy samodzielnie używa internetu, jak i nieświadomego użytkownika, na przykład kiedy rodzice czy dziadkowie publikują w sieci zdjęcia, które mogą być wykorzystane na wiele sposobów przez obcych. Zaczniemy jednak od aktualności.
W cyfrowym świecie.
Polska wspólnie z Estonią, Litwą i Łotwą wraz z konsorcjum prywatnych przedsiębiorców oraz instytutów badawczych złożyła do Komisji Europejskiej wniosek dotyczący budowy gigafabryki sztucznej inteligencji. To pierwszy etap procesu, czyli formalne zgłoszenie do inicjatywy. Polska jest liderem konsorcjum. Baltic AI Gigafactory ma przyspieszyć rozwój sztucznej inteligencji w regionie. Kluczowymi rezultatami projektu mają być utworzenie zaawansowanego centrum o dużej mocy obliczeniowej z siedzibą w Polsce oraz znaczący wzrost adopcji technologii AI wśród firm, obywateli oraz administracji publicznej i rządowej w regionie. Ważnym elementem projektu jest rozwój polskich i bałtyckich modeli językowych, takich jak Plum i Bielik, oraz integracja generatywnej AI z narzędziami i procesami administracyjnymi. A teraz przeniesiemy się do Francji.
W cyfrowym świecie.
Paryż stał się w ostatnim czasie światową stolicą innowacyjności. We francuskiej stolicy odbyły się targi VivaTech, jedno z najważniejszych na świecie wydarzeń poświęconych startupom i firmom technologicznym. W tym roku wydarzenie koncentrowało się na innowacjach związanych ze sztuczną inteligencją.
Ten dźwięk to biegnący G1 Bionic, najbardziej płynnie poruszający się humanoidalny robot na świecie, trenowany przez algorytmy AI. Jest w stanie wykonać złożone ruchy, tańczyć, a nawet, jak zostało to zaprezentowane w Paryżu, boksować. Stworzona przez chińską firmę Unitree maszyna to jedna z gwiazd VivaTech. W innowacyjnym wyścigu nieźle radzą sobie także Francuzi. Stworzyliśmy robota, który jest jednocześnie uroczy, interaktywny, mobilny, ale przede wszystkim przydatny, tłumaczy przedstawicielka francuskiego startupu Enchanted Tools, który stworzył robota Mirokai. Ta przypominająca mieszankę kosmity i lisa maszyna ma w przyszłości wspierać pracowników szpitali.
Targi w Paryżu odwiedził Stefan Folzer.
W cyfrowym świecie.
Jakie zagrożenia czyhają na dzieci w internecie, mówi Dariusz Świątczak z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości.
No pomimo tego, że oczywiście tym oszustom, przestępcom internetowym w pierwszej kolejności zależy na naszych pieniądzach, dlatego że to są w dużej mierze zorganizowane grupy przestępcze i tego dotyczą głównie nasze realizacje i stawiane zarzuty, to jednak pomimo tego, że nasze dzieci nie dysponują taką gotówką, na której mogłoby zależeć przestępcom, to mogą stać się ofiarą pewnej szczególnej kategorii przestępstw, jeżeli chodzi o internet, bo tutaj zagrożony jest wizerunek naszych dzieci, ich poczucie godności, czy też ich dobre imię, czyli to wszystko, co jest bardzo często związane z tak zwanym hejtem w internecie, stalkingiem, mową nienawiści, czyli z tym, co można wrzucić do jednego worka i określić to mianem jakiegoś rodzaju przemocy w internecie. Taka przemoc rówieśnicza oczywiście zawsze występowała wśród nastolatków, czy też młodszych dzieci, natomiast w momencie, kiedy ten dostęp czy obecność w internecie stała się tak intensywna, dlatego że badania pokazują, że w grupie nastolatków 7-8 klasa szkoły podstawowej, 1-2 klasa szkoły średniej, taka obecność w internecie, czyli między innymi w mediach społecznościowych, w tych relacjach w świecie wirtualnym, to jest ponad 6 godzin dziennie. Stąd właśnie stalking, czyli różnego rodzaju hejt, mowa nienawiści, jest czymś, co dotyka nasze dzieci i rzeczywiście ci nastolatkowie to zgłaszają, dlatego że w raporcie NASK, czyli Rządowym Instytucie Badawczym związanym, raport dotyczył obecności właśnie nastolatków w internecie. Tam okazuje się, że ponad 60% nastolatków deklaruje, że albo osobiście, albo było świadkiem, jak ktoś z ich bliskich jest ofiarą jakiejś przemocy w internecie.
Jak chronić dziecko przed niebezpieczeństwem? Właśnie jeśli chodzi o ten hejt, mowę nienawiści, czy tutaj są jakieś sposoby, jak pomóc tym nastolatkom, tym dzieciakom?
W pierwszej kolejności ważna jest taka rozmowa i świadomość. My musimy wiedzieć, czym interesują się nasze dzieci, co ich aktualnie pochłania, z kim wchodzą w interakcje, jak te interakcje wyglądają. Natomiast też musimy pamiętać, że jeżeli chodzi o dostęp do internetu, o korzystanie ze smartfonów, z mediów społecznościowych, to dobrze jest, żeby jednak jakieś zasady były wprowadzone. Ja tutaj znów pragnę przywołać raport NASK, dlatego że okazuje się, że tylko 5% nastolatków informuje, że jakieś zasady związane z korzystaniem z internetu są wprowadzone. Natomiast ponad 50% rodziców uważa, że takie zasady wprowadziło. Więc tutaj mamy taką bardzo dużą rozbieżność pomiędzy tym, co deklarują młodzi ludzie w ankietach, a co deklarujemy my jako rodzice. Więc warto by było rzeczywiście zatrzymać się nad tym, porozmawiać z naszymi dziećmi o zasadach związanych z korzystaniem z internetu, dlatego że te zasady oczywiście również chronią samych użytkowników. I ta świadomość, że w internecie ktoś może nam zrobić krzywdę, ktoś może powiedzieć coś na nasz temat, ktoś może wykorzystać nasze zdjęcie, ktoś może wykorzystać nasz wizerunek, ktoś może stanowić dla nas zagrożenie, jest tutaj bardzo ważna. Dobrze czasami zaopatrzyć się również w takie dodatkowe narzędzia, które nam jako rodzicom ułatwią taką kontrolę. To są oczywiście różnego rodzaju aplikacje związane z kontrolą rodzicielską. Tam można zarówno kontrolować czas, w jaki mają nasze dzieci dostęp do internetu, ale także możemy kontrolować treści. Natomiast to są tylko narzędzia. One nie zagwarantują nam w 100%, że nasze dzieci bezpiecznie poruszają się w internecie. Dlatego jeszcze raz, tak ważne jest to, żebyśmy wiedzieli, co tak naprawdę się dzieje w tym wirtualnym życiu naszych dzieci.
Mówił pan o tym, że nastolatkowie zgłaszają różne przypadki cyberprzemocy. Jakie konsekwencje od strony organów ścigania mogą spotkać hejterów, czyli osoby, które krzywdzą innych? Czy tutaj prawo nadąża za zmianami społecznymi?
Tutaj prawo zdecydowanie stoi po stronie ofiar, dlatego że proszę zwrócić uwagę chociażby, jak skonstruowany jest ten przepis właśnie definiujący stalking, czyli uporczywe nękanie, czyli hej, coś, co może się również i aktualnie w dużej mierze odbywa się w internecie. Tam wystarczy, że ktoś wzbudzi u innej osoby poczucie zagrożenia, poniżenia albo udręczenia, już podlega karze więzienia i to całkiem niemałej, dlatego że tutaj paragraf mówi aż o 8 latach więzienia. Więc to, co jest chronione, to jest nasze poczucie własnej godności, nasze dobre samopoczucie, nasz dobrostan psychiczny i rzeczywiście ta sfera psychiczna w tym artykule jest chroniona i na to bardzo często zwracamy uwagę właśnie młodzieży w momencie, jak jesteśmy w szkołach, rozmawiamy jako funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości właśnie z takim zjawiskiem jak cyberprzemoc, że nastolatkowie, młodzi ludzie mają prawo czuć się swobodnie, bezpiecznie i dobrze, także korzystając z internetu i każdy, kto sprawia, że ten ich dobrostan jest zniszczony, jest złamany, no musi się liczyć z karą więzienia. Młodzi ludzie muszą wiedzieć, że ktoś taki być może popełnia przestępstwo, czyli oni mają prawo się bronić. Natomiast też proszę zwrócić uwagę na inną, bardzo niepokojącą statystykę, bo można by było powiedzieć, dlaczego hejt w internecie zagrożony jest karą aż do 8 lat więzienia, a na przykład kradzież raptem do 5 lat więzienia. Natomiast statystyki niestety skutecznych samobójstw w grupie wiekowej od 13 do 24 lat w roku ubiegłym to ponad 400 niestety skutecznych samobójstw, więc mamy tutaj do czynienia z, wydaje się, poważnym problemem, dlatego że nie ma dnia, w ubiegłym roku nie było dnia, w którym jakaś młoda osoba poniżej 24 roku życia nie odebrałaby sobie życia.
Gdzie nastolatkowie, którzy są nękani, mogą zgłaszać swój problem? Czy to jest ten uniwersalny numer alarmowy, czy są takie dedykowane właśnie tym sprawom nękania, czy cyberprzemocy, specjalne numery, czy specjalne portale, gdzie możemy zgłaszać takie sytuacje?
Więc tutaj mamy bardzo szeroki wachlarz możliwości, dlatego że nie zawsze jest taka potrzeba, aby uruchamiać tą procedurę związaną z kodeksem karnym. Nie zawsze sprawa zaszła tak daleko, bo tutaj oczywiście mówimy o takim zjawisku stopniowalnym, więc bardzo często w pierwszej kolejności uruchamiane są te procedury pomocowe, procedury wychowawcze, więc rodzice, którzy zauważyli, że coś niepokojącego dzieje się z dzieckiem, że być może jest ofiarą takiej przemocy internetowej albo samą w sposób jakiś nieodpowiedzialny porusza się w tej przestrzeni, być może krzywdzi innych, w pierwszej kolejności bardzo często informują o tym szkołę, nauczycieli i tutaj uruchamiane są takie procedury wychowawcze, pomocowe. Często wiąże się to na przykład z wizytą dzielnicowego albo już policjanta od nas w takiej klasie, gdzie po prostu interwencyjnie zwracamy uwagę na to, co już jest przestępstwem, co już jest łamaniem prawa w internecie. Kolejne takie stopniowalne reakcje, no to już jest interwencja sądu rodzinnego, bo w momencie, kiedy mówimy o osobach niepełnoletnich, tutaj w pierwszej kolejności sąd rodzinny podejmuje swoje działania. Tutaj czasami również jest już uruchamiana policja po to, żeby zebrać materiał dowodowy. Natomiast bardzo często my reagujemy na przestępstwa, zanim dowiedzą się o tym rodzice, zanim wydarzy się coś niepokojącego. Ja tutaj chociażby pragnę zwrócić uwagę, biorąc pod uwagę te nasze działania związane z bezpieczeństwem dzieci w internecie, my prowadzimy międzynarodowe operacje związane chociażby z grupami pedofilskimi i w przeciągu ostatnich 5 lat prowadzenia takich operacji, chociażby ta ostatnia, to ponad 100 osób zatrzymanych, to myśmy zabezpieczyli, i to też świadczy o skali pewnego zjawiska, w ciągu tych 5 lat zabezpieczyliśmy blisko 2 miliony różnego rodzaju plików o charakterze pedofilskim, więc powinniśmy mieć uwagę na takie zjawisko i przede wszystkim powinniśmy uświadamiać nasze dzieci, jakie zdjęcie, jakie słowa, jakie propozycje mogą być już niebezpieczne, a tutaj też pragnę podkreślić, że sama propozycja, samo dążenie do tego, żeby spotkać się z osobą niepełnoletnią w celu popełnienia właśnie jakiegoś przestępstwa o charakterze pedofilskim, to już jest zagrożone karą więzienia, samo usiłowanie, samo doprowadzanie do takiego spotkania.
No i tu przechodzimy do pytania, jak uczulić dziecko podczas kontaktu z nieznajomymi właśnie w internecie.
No właśnie, tutaj wydawać by się mogło, że świadomość naszych dzieci, jeżeli chodzi o nawiązywanie relacji z innymi osobami przez internet rośnie. Natomiast nasze statystyki pokazują też, że coraz więcej dzieci, bo to już 15% dzieci, tych aktywnych użytkowników internetu, nawiązuje właśnie jakąś relację za pośrednictwem internetu z osobą tak naprawdę nieznaną. To są bardzo często oczywiście relacje rówieśnicze, ale to wciąż są kontakty z jakimiś osobami dorosłymi. W 2024 roku blisko 600 przestępstw udowodniliśmy, że były to relacje osób dorosłych z nastolatkami właśnie w celu popełnienia jakiegoś przestępstwa o charakterze pedofilskim. Więc pomimo tego, że ta świadomość nastolatków jest coraz większa, musimy cały czas przypominać im o tym, że ta druga osoba, z którą rozmawiamy przez internet, która może wysłać nam nawet swoje zdjęcie, może wysłać jakiś filmik w dobie sztucznej inteligencji, to może być wszystko po prostu sfingowane. I nie możemy się czuć w 100% bezpiecznie, nawet siedząc w swoim pokoju w momencie, kiedy rozmawiamy z kimś przez internet, dostajemy propozycję wysłania jakiegoś zdjęcia, dostajemy propozycję podania jakiejś informacji na swój temat. Tutaj musimy wielokrotnie dzieci zapewniać, jakich rzeczy nigdy nie podajemy przez internet, że nigdy nie wysyłamy swoich zdjęć, nigdy nie informujemy o jakichś prywatnych rzeczach. Dzieci muszą być cały czas na to uczulane.
O czym mówił Dariusz Świątczak z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości.
W cyfrowym świecie.
Internet to nie tylko zagrożenia, ale i duże możliwości, również edukacyjne, na co zwraca uwagę nauczycielka Agnieszka Woźniak.
Internet dzisiaj to taka skarbnica wiedzy, gdzie możemy tak naprawdę znaleźć wszystko. W sumie teraz papierowe materiały mogłyby nie istnieć, ale oczywiście jestem tradycjonalistką i jestem za tymi materiałami. Do każdego podręcznika, jeśli już mówimy tutaj o szkole, do każdego podręcznika jest materiał również na platformie, jest platforma edukacyjna. Każde wydawnictwo dzisiaj już tym żyje i wszelkie materiały, które mamy, możemy korzystać z tych materiałów na platformie. Ja osobiście byłam współtwórczynią platformy Moodle, kiedyś z Instytutem Goethego współpracowałam i przygotowałam taką platformę, gdzie uważam, że było to bardzo edukacyjne, ponieważ uczniowie każdy temat, ja akurat tutaj w dziedzinie niemieckiego, ale też dwujęzyczności, czyli nauki różnych przedmiotów w języku obcym, tworzyłam taką platformę, gdzie można było znaleźć materiały dotyczące edukacji środowiskowej, edukacji ekologicznej. I to jest takie fajne, bo zawsze można sobie tam sięgnąć i dowiedzieć się coś nowego, ale też oprócz tego, że można dowiedzieć się coś nowego, można też coś sprawdzić, bo do tego też są odpowiedzi. To jest jedno z takich właśnie dzieci, o których mogę powiedzieć. Ja też osobiście dużo robiłam webquestów, jako osoba też właśnie wprowadzająca to. Wykorzystywałam też tutaj nawet to w liceum. To była taka metoda, gdzie przygotowaliśmy materiały na przykład do danego tematu, na przykład rodzina, czy konflikty międzypokoleniowe. I tam młodzież mogła sobie też sama pobierać pytania, mogła też sobie rozwiązywać swoje problemy, które znalazła, bądź miała zadania, które ja przygotowywałam. Ja mogłam to sprawdzać. Czyli generalnie ten internet nam ułatwia to, że oprócz tej pracy, która jest w sali, też może być to, że ja mogę sobie już bardzo szybko sprawdzić u siebie. Wiadomo, że dzisiejsza młodzież to jest młodzież, która trzy sekundy, cztery, internet, scrollowanie. I też jest fajnie, jak im przygotowujemy różne zadania poprzez właśnie sieć i oni mogą odpalić na lekcji te komórki, bo wiemy, że nie powinni młodzi ludzie stosować tych komórek na lekcji, ale jest to niemożliwe w dzisiejszym świecie, że oni 45 minut nie zajrzą pod biurko i nie sprawdzą tego, co się dzieje. Więc też fajnie jest zmotywować ich do zrobienia na przykład jakiegoś zadania. Ja osobiście Kahoota nie robię, ale tu jest bardzo dużo dziewczyn, które robią Kahoota i gdzie uczniowie mogą uczyć się na przykład, jeśli mówimy znowu o języki, uczyć się słówek. Więc oczywiście to jest bardzo pomocne. Też uczniowie, ja z perspektywy teraz mogę też ucznia powiedzieć, oni bardzo dużo tych wiadomości szukają, znajdują w internecie i często można pominąć ten etap, gdzie kartkowanie trwa godzinami, no i dla nich już jest to nudne, bo to kartkowanie w sumie to podobne do scrollowania, ale trwa bardzo wolno, więc dlatego też oni wolą sobie już znaleźć w Google coś, jakiś materiał, który mają opracować i z niego skorzystać. Oczywiście idąc dalej, bo powiedziałam o tych na tą chwilę obecną najstarszych rzeczach, to wiadomo, że mamy czat mamy i wszelkie programy Gemii, gdzie można grafiki tworzyć, gdzie można prezentacje tworzyć. Jako superlatywa mogę powiedzieć, że również jeśli mamy zakres już jakichś możliwości, umiejętności i wiedzy, to też możemy postrzegać to jako pozytyw w naszej pracy.
O czym mówiła nauczyciel? Agnieszka Woźniak.
W cyfrowym świecie.
Za uwagę dziękuję Magdalena Galas-Klusek, która program przygotowała. Wszystkie nasze spotkania z cyklu W cyfrowym świecie znajdziecie w podcastach na stronie radiokielce.pl. Miłego wieczoru i do usłyszenia.
W cyfrowym świecie. Audycja realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy. Finansowana przez Unię Europejską. Next Generation EU.